Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 17 grudnia. Zapraszam na nasz cotygodniowy magazyn Tygodnik Polityczny. W nim ze mną w studio pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Kłaniam się. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I mecenas Jarosław Płucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Z tym kompletem klasycznych poznańskich komentatorów chciałbym otworzyć naszą rozmowę od przeglądu minionego tygodnia. Przede wszystkim odwołanie premiera rządu tymczasowego, dwutygodniowego premiera Mateusza Morawieckiego, expose premiera Morawieckiego, przed tym odwołaniem następnie expose premiera Donalda Tuska i pokazanie składu rządu finalnego. Składu tutaj niespodzianek specjalnie żadnych nie było. Może te tematy na początku. Profesor Krzysztof Brzechczyn, co nam zostaje po tym tygodniu? Do sprawy Grzegorza Brauna, zaznaczę, wrócimy w trzeciej części naszego programu.
No, można powiedzieć, że poznaje się czyny po owocach, tak? To znaczy, gdy porównamy rządy Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnijmy, że bezrobocie wynosi w tej chwili tak między 4 a 5%. Płaca minimalna gdzieś tak 20 zł za godzinę, a wtedy, gdy rządziła Platforma Obywatelska, no to bezrobocie wynosiło około 14%, a płaca minimalna była no kilka razy mniejsza. No i można powiedzieć, że należałoby życzyć rządowi Donalda Tuska no, utrzymanie tych wyników, tak? Tych powiedzmy rezultatów gospodarczych, bo to jest w interesie powiedzmy wszystkich Polaków, całego społeczeństwa. To, co mnie tutaj niepokoi, no, to jest taka powiedzmy taki zapał likwidatorski, tak? I tutaj nie chodzi tylko o likwidację IPN-u, różnych instytucji takich społeczno-kulturalnych, naukowych, no ale też to obejmuje pewne podmioty gospodarcze typu Orlen. No i tu trzeba sobie uświadomić to, że no nie ma gospodarki na świecie, tak, w którym państwo nie brałoby udziału w takiej, a nie innej formie. Tak? Czyli tutaj ja się obawiam,
że przykładem jest Francja, która jako państwo posiada udziały większościowe w wielkich koncernach światowych marek francuskich właśnie.
Tak.
Przykładem jest Szwecja.
No oczywiście, nawet Stany Zjednoczone, gdy sobie przypomnimy kryzys finansowy, tak, z 2008 roku, no to rząd federalny również zaingerował w gospodarkę, pomógł tym bankom, dlatego że uznano, że one są zbyt duże, aby mogły upaść. Dlatego że upadek takich banków by zaszkodził całej gospodarce. I wyszła książka również no, w języku polskim, została ona przetłumaczona na język polski, zbyt duży, aby upaść, tak? Too big to fail. I to, przypomnijmy, że to jest w mateczniku neoliberalizmu. Tak więc tutaj powiedzmy, czy Ryszard Petru, czy Leszek Balcerowicz, który no nie...
Jest takim patronem nieformalnym
no,
trochę
właśnie,
niektórych posłów.
Ale to jest no pewna szkodliwa, taka neoliberalna utopia, tak? I tutaj powiedzmy...
I obawia się pan profesor, że ten duch prywatyzacji wszystkiego może pojawić się w tym rządzie?
No on się pojawił przed, tak? Przed utworzeniem rządu, jak już wcześniej mówiłem. Dobrze, że powiedzmy te dwa tygodnie minęło, czy ten miesiąc, tak? Od wyników wyborów do sformułowania nowego rządu Donalda Tuska. No to jest właściwie dwa miesiące. No bo powiedzmy wtedy wychodzi się z tej retoryki wyborczej, no i czasami w wielu, powiedzmy, kwestiach ta retoryka taka likwidatorska, no ona została trochę złagodzona, tak? No zobaczymy, co będzie
To jest
dalej.
Obawa pana profesora Krzysztofa Brzechczyna. Jarosław Płucek, jak pan odebrał expose premiera Donalda Tuska?
W zasadzie rozczarowujące. To znaczy miałem wrażenie, że pojawi się trochę więcej konkretów w tym obszarze, bo to mnie interesuje. Cała ta ornamentyka polityczna, ona była przewidywalna, niezaskakująca. Miałem nadzieję, że spośród tej bardzo ogólnej umowy koalicyjnej pojawią się jednak pewne akcenty, w jakim kierunku ten rząd chce zmierzać.
No, 100 obietnic, 100 konkretów.
To było, oczywiście teraz będziemy słyszeć, że to była tylko, po pierwsze obietnica tylko Koalicji Obywatelskiej, po drugie, no nie traktujmy tego poważnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście mnie osobiście jako przedsiębiorcy najbardziej interesuje to, czy zostanie przywrócone, rozliczane ryczałtowe składki zdrowotne, które zostały przecież obiecane. Prawdopodobnie tak się nie stanie. Natomiast zabrakło mi takich konkretów, które będą pokazywały, w jakim kierunku zmierzamy. Na przykład LOT. Przepraszam, na przykład Orlen. To, co już padło tutaj.
No, LOT
jak
też.
Będziemy traktować? LOT, myślę o tym dlatego, że LOT jest tym przykładem, w którym Donald Tusk najbardziej się pomylił. Pamiętamy przecież, że mówił, że nie będzie specjalnie tego ratował. Pomoc publiczna, która została udzielona spółce jeszcze bodajże w 2015 roku ratowała ją przed upadłością. Ostatecznie cała procedura uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na wsparcie i pomoc LOT, a więc można zgodnie z prawem i również zgodnie z prawem europejskim takiej pomocy udzielać. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się pozbywać takich... tym bardziej, że na przykład
pana mecenasa ostatnio w rankingu jednej z firm, która zajmuje się...
Air Help,
dokładnie, no nie chciałem tutaj nazwy wymienić, ale już padła, okej. LOT zajmuje trzecie miejsce, jest w trzeciej pozycji jednej z najlepszych linii. Można oczywiście te rankingi kwestionować, ale to się jeszcze nigdy nie zdarzyło.
To przede wszystkim też, ja patrzę na to jakby troszkę z innej strony, czy kondycja finansowa dzisiaj LOT-u jest niezła, spółka zanotowała ponad 100-milionowy zysk za ubiegły rok i tak dalej, moglibyśmy wymieniać. W sytuacji, w której na całym świecie następuje konsolidacja na przykład koncernów wodorowych, no dość duża fuzja w Australii dwóch koncernów zajmujących się produkcją właśnie węglowodorów, chciałbym usłyszeć, jaka jest strategia, jaka ma być strategia naszego państwa. Takich obszarów moglibyśmy wymieniać oczywiście więcej, bo to nie jest jedyny i być może nie, wcale nie najważniejszy. Ale co z atomem? Co z zamówieniami w sferze obronności? Tego wszystkiego gdzieś mi zabrakło. Choćby, oczywiście, że w exposé nie jest miejscem na pokazywanie pełnych rozwiązań, ale wskazanie, jaki kierunek państwo dzisiaj będzie obejmować. Pytanie, czy to jest tylko to, że exposé miało tego nie zawierać, czy też do końca jeszcze nie wiadomo. Boję się tej drugiej wersji.
Chciałbym was zapytać o to, co ugrali koalicjanci Koalicji Obywatelskiej. Parę dni temu gościłem w studio Radio Poznań panią poseł Katarzynę Iberhan, która mówi, że lewica jest zadowolona z tego, co wynegocjowała. I no może właśnie od lewicy zacznijmy, bo wydaje się, że lewica faktycznie ma bardzo bezpieczne resorty. Powiedziałbym, są to resorty sukcesu, resort cyfryzacji, resort szkolnictwa wyższego, resort rodziny. To są te kluczowe resorty, które raczej są resortami małego ryzyka różnych sytuacji zapalnych, waszym zdaniem. No i oczywiście rotacyjna funkcja marszałka Szymona Hołownie za 2 lata, chociaż 2 lata w polityce to prawie jak 200 w normalnym czasie licząc, wiele się może zdarzyć, ale gdyby się nic miało nie zmienić, no to Włodzimierz Czarzasty ma zastąpić na tej funkcji Szymona Hołownię za 2 lata. Jak sądzicie, lewica dobrze wynegocjowała to swoje miejsce w rządzie? Da jej to odbicie, patrząc na to politycznym zyskiem w sondażach?
No, nie wiem, ja uważam, że nie, dlatego że lewica będzie dzisiaj walczyć o przetrwanie u boku Koalicji Obywatelskiej, ponieważ celem Donalda Tuska przed wyborami w całej kampanii była minimalizacja lewicy, marginalizacja lewicy. Myślę, że ten marsz będzie postępował. To znaczy Donald Tusk będzie forpocztą tych lewicowych i lewicujących haseł tylko po to, żeby nie był nimi Czarzasty i lewica. W związku z czym myślę, że akurat lewica w tej koalicji ma się czego bać najbardziej, dlatego że tych partii aksjologicznie nie łączy nic, a więc nie ma tam żadnej wartości wspólnej, o której można by powiedzieć, że łączy te podmioty, w związku z czym nie ma szans na to większych, zarówno w koalicji, ale też i w Sejmie, realnie, żeby poprzeć te najbardziej radykalne postulaty lewicy. Dzisiaj mamy rozbudzone nadzieje wyborców koalicji rządzącej, co jest naturalną pewną taką euforią po wyborach, natomiast za rok, dwa zacznie się zadawanie pytań, a gdzie nasze postulaty? Mhm. I mam wrażenie, że akurat lewica na tym może stracić najbardziej.
Krzysztof Brzechczyn, a może lewica ma trochę inny projekt, czyli może chce się urwać trochę z łańcucha tych zagadnień obyczajowych, a wejść w sferę, no chociażby Ministerstwo Cyfryzacji i funkcja wicepremiera dla Krzysztofa Gawkowskiego, chce stać się taką partią motorem modernizacyjnym. Może to jest jej jakiś koncept na zmianę.
No to byłaby, powiedzmy, jakaś strategia bicie w opozycji do tego trendu takiego neoliberalnego, tak, i takiego likwidatorskiego. To znaczy była, odnotowałem wypowiedź Adriana Zandberga swego przed kilku dni czy tygodni, gdzie on no, negatywnie się, powiedzmy, wypowiadał o zamiarach właśnie likwidacji czy wyprzedaży majątku narodowego.
Może wtrącenie Partia Razem jest tym ugrupowaniem tworzącym lewicę, które nie poparło rządu, to znaczy głosowało za rządem, ale nie weszło do rządu i zachowało taką, może nie poparło, to jest złe określenie, wstrzymało się.
Tak. No to jest właśnie zagadka, tak? Bo tutaj można byłoby powiedzieć...
Jak pan to czyta?
Że też się z taką opinią spotkałem, że tak, w sumie to jest taka koalicja okrągłego stołu, tak? Czyli te partie, czy powiedzmy już nie partie, ale potomkowie tych partii, które zawarły pakt przy okrągłym stole, no to właściwie one teraz, powiedzmy, zawarły znów porozumienie, wygrały wybory, czyli łącznie otrzymały więcej głosów od Prawa i Sprawiedliwości, no i utworzyły rząd, który, no właśnie, jak się...
Oj, to by się, panie profesorze, PSL obraził, że miałoby być to spadkobierstwo za ZSL.
Nie, no PSL to jest spadkobierca z ZSL-u. Oni tylko zmienili nazwę w roku 91, także oni tutaj nic...
Zawsze się bronią, że są mikołajczykowscy i dystansują się od tego.
To jest fałsz historyczny, tak? To znaczy, ta partia się wywodzi z ZSL-u. I teraz, no i tu można byłoby powiedzieć, że takim spoiwem tych trzech ugrupowań, no to jest właściwie strach przed kim? Przed Prawem i Sprawiedliwością, kwestia rozliczeń, tak? Kwestia jakby dekompozycji tego obozu prawicowo-konserwatywnego czy patriotycznego. Czyli tu nie ma jakby takiego pozytywnego programu, tylko no właśnie, mówienie o komisjach, o powoływanie takich najróżniejszych komisji, które mają rozliczyć rządy Prawa i Sprawiedliwości. No i to tu też było widoczne w retoryce Donalda Tuska, który właśnie mówił o dyktaturze Prawa i Sprawiedliwości. Tylko no tutaj, powiedzmy, to pojmowanie demokracji to jest takie szczególne, dlatego że demokracja jest wtedy, gdy my rządzimy, a jak to inny rządzi, to już nie jest demokracja, to już jest dyktatura. I takie myślenie, no to jest takie myślenie, powiedzmy, no plemienne, tak, jak to się teraz popularnie można to nazwać, no ale ono się wywodzi właściwie no, z tego okresu przełomu lat 89-90.
Panowie, chciałbym was zapytać o kwestię tak zwanej kohabitacji, czyli relacji między rządem a prezydentem. Ten ostatni tydzień pokazuje nam, jakoby Donald Tusk nie chciał powtórzyć scenariusza kohabitacji z prezydentem Lechem Kaczyńskim, czyli idąc na spór, idąc na udry, to spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, niezapowiedziane wcześniej, które miało miejsce w poniedziałek w parlamencie, ale także bardzo dyplomatyczne przekazanie władzy, spotkanie nowej Rady Ministrów w Pałacu Prezydenckim. Czy uważacie, że prezydent Andrzej Duda daje szansę tej koalicji, a jednocześnie może ci, którzy patrzą na to, co się ma stać po prawej stronie, chce w ten sposób zbudować pewne centrum dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy też obie strony wiedzą, że taki spór na wyniszczenie podoba się tylko tej mniejszej, radykalniejszej części elektoratów, a tak naprawdę politycznie to już nie jest polityczne złoto, Jarosław Pucek. Jak to się będzie układało w przyszłości? No to jest pytanie.
Ja myślę, że Donald Tusk mimo wszystko będzie potrzebował takiego kontrapunktu, jakim jest prezydent Duda i będzie raczej liczył na ten konflikt, dlatego że w nim się czuje najlepiej. Jedyną strategią, jaką pokazywała Platforma w ostatnich latach, był antypisizm. W związku z czym dzisiaj on już nie gra roli, z wyjątkiem sytuacji, gdzie będzie dochodziło do sporu z prezydentem Dudą. Także ja mam wrażenie, że Donald Tusk po cichu
czyli to jest
liczy.
Dobre złego początki.
No, tak mi się wydaje, dlatego że no... No, nie widzę nadziei w tym, żeby na trwale miałoby się coś zmienić. Po prostu takiej nadziei już we mnie nie ma. Może się mylę i chciałbym się mylić, ale prawdopodobnie tak nie będzie. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że wszystko, co się do tej pory dzieje, odbywa się zgodnie z konstytucją, zgodnie z tym, jak konstytucja mówi o przekazaniu władzy. Mhm. I wszystkie te zapowiedzi o tym, że czołgi stoją, już grzeją silniki i wszystkie służby są uruchomione po to tylko, żeby nie dopuścić do zmiany władzy, no po prostu legną w gruzach, więc kolejna pewna bańka i takie wzmożenie intelektualne po części elektoratu będzie musiało ulec jednak zastygnięciu w tym, że to państwo pisowskie nie było państwem antydemokratycznym,
tylko realizowało pewną strategię. Okazał się bardzo prodemokratyczne Prawa
no, i po prostu jesteśmy normalnym państwem, w którym następuje normalna zmiana władzy, kiedy przychodzi taka decyzja wyborcy, koniec kropka.
Ale to nic nie zmieni, jeżeli można wejść słowo u wyborcy Platformy Obywatelskiej,
nie,
dlatego,
że
takie same były, powiedzmy, doniesienia medialne, jak upadał rząd Jana Olszewskiego w roku 91. Ja pamiętam wydanie gazety Wyborcze, gdzie była mowa o mobilizacji jednostek nadwiślanskich, tak? Takie same były, powiedzmy, informacje o prezydencie Lechu Kaczyńskim, który miał też nie uznać wyników wyborów i nie nominować Donalda Tuska na premiera i to się jakby za trzecim razem powtarza, tak? I to właściwie już nie tylko w mediach tak, tych tradycyjnych, no ale też w tych mediach społecznościowych.
Czyli jesteście państwo, panowie, sceptykami raczej co do tej pokojowego współegzystowania prezydenta i premiera.
No tak, też dopowiem tylko jedną rzecz. Jeszcze, oczywiście prezydent też nie ma żadnego interesu politycznego w tym, żeby się jakoś specjalnie z Donaldem Tuskiem czy z tą ekipą układać, więc jakby po obu stronach cały czas są odbezpieczone granaty, tyle tylko, że jeszcze zawleczki są w dłoniach, ale kiedy zostaną odpalone, to już nie jest kwestia, to raczej jest tylko pytanie o termin.
Mhm. Postawmy tutaj kropkę, a my przenosimy się za ocean. Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, mecenas Jarosław Pucek, profesor Krzysztof Brzechczyn, a my przenosimy się do Argentyny, gdzie zaprzysiężony został kolejny prezydent. Ci prezydenci zmieniają się tam nader często. Tym razem jest to Javier Milei, libertarianin, czyli zwolennik skrajnie wolnego rynku, bolesnej terapii szokowej, który stwierdził, że, cytuję, nie ma alternatywy dla zmian szokowych. Ustępujący rząd pozostawił nas na drodze do hiperinflacji. Zrobimy, co w naszej mocy, by uniknąć katastrofy i zapowiada, że w krótkim czasie dojdzie w Argentynie do pogorszenia sytuacji gospodarczej, bo jak mówi, nie ma pieniędzy. No bardzo to przypomina polską terapię szokową, ale wydaje się, że Argentyna jest chyba no, na takiej jeszcze gorszej ścieżce gospodarczej niż były państwa posttransformacyjne po upadku komunizmu. Jest też kwestia polityczna. Javier Milei jest prawicowym politykiem, jest bardzo sceptyczny wobec swojego rodaka, najsłynniejszego Argentyńczyka. No tutaj groźnie patrzy na mnie Jarosław Pucek, nie chodzi niestety o Messiego, chodzi o papieża Franciszka, tak? No bo wiadomo, że najsłynniejszy to jest przecież Maradona z Argentyny i wszyscy piłkarze, których powinni być tutaj wymienieni, ale nie chodzi tym razem o sport, chodzi o politykę. Javier Milei twierdzi, że papież Franciszek ma pewien sojusz z lewicą, który generalnie jest dla świata niekorzystny i widzi to ozdrowienie w dosyć silnym powiązaniu i waluty argentyńskiej, i gospodarki argentyńskiej z gospodarką Stanów Zjednoczonych, przez co wywołuje, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, w lewicowych mediach krytykę, która niekoniecznie jest tą krytyką merytoryczną, jest krytyką polityczną. To daleki świat, ale to wydaje się być dla nas też ciekawy, chociażby ze względu na tą analogię do polskiej transformacji, przypadek, no właśnie, wybór. Krzysztof Brzechczyn, jak pan na to patrzy?
No, świat hiszpański, no może jest daleki, ale on jest wpływowy, bo język hiszpański to obejmuje cały kontynent Ameryki Południowej i Środkowej. No tutaj wybór nowego prezydenta, na to trzeba byłoby spojrzeć z dwóch jakby takich punktów widzenia, bo z jednej strony jest to przejaw wojny kulturowej, która się toczy w świecie zachodnim. I tutaj wybrano osobę, która jest takim zdecydowanym konserwatystą, patriotą, tak? A z drugiej strony ten wybór ma też taki wymiar ekonomiczny i tutaj tenże kandydat, czy właściwie już prezydent, no jest zwolennikiem takiego radykalnego liberalizmu, tak? Libertarianizmu, czyli właściwie reprywatyzacji no, wszystkiego, tak? Czy tego, co się da. I pytanie jest teraz
podajmy naszym słuchaczom libertarianizm, czyli pogląd, w którym poza wojskiem, strażą pożarną, niemalże wszystko powinno być w rękach prywatnych.
Tak, tak. No i tu jest właśnie no, ten problem, tak? Jak te, powiedzmy, proporcje ułożyć, dlatego że, no, moim takim skromnym zdaniem, tutaj powiedzmy idealny ustrój to byłby taki, w którym no, równoważy się, tak? Ten wpływ państwa na gospodarkę, no i wpływ tegoż wolnego rynku, i zapewniający gwarancję dla takiej prywatnej, indywidualnej wytwórczości. No bo jeżeli państwo nie będzie ingerować, no to grozi niebezpieczeństwem zbyt dużych różnic ekonomicznych, tak? No i te różnice ekonomiczne, te no, mogą się, czy najczęściej przyczyniają się no, do upadku demokracji, do rozdziewu i powstania.
Czyli wolny oligarchii. Rynek wszystkiego nie ratuje. Jak na to patrzy Jarosław Pucyk?
Ja patrzę na to, na Amerykę Południową, chociaż nie jestem specjalistą, od razu powiem, ale jeżeli by tak spojrzeć z takiego europejskiego dystansu, to możemy zobaczyć, że Ameryka Południowa nieustannie przechodzi albo jest takim królikiem doświadczalnym rozmaitych modeli funkcjonowania państwa i możemy tam spotkać państwa takie jak Argentyna, w których jednak próbowano wdrażać bardziej lewicowe, socjalistyczne czy socjaldemokratyczne standardy zarządzania państwem. Mamy Wenezuela, w której próbowano wprowadzić komunizm. Mamy Chile, który jest najlepszym przykładem tego, że jednak wolny rynek z pewnymi ograniczeniami potrafi prowadzić do dobrobytu.
To jest bardzo takie europejskie
państwo. Właśnie, tak. Chile, no i mamy na przykład Paragwaj, który jest takim podatkowym rajem, więc jakby mamy na jednym kontynencie chyba przykłady wszystkich możliwych modeli gospodarczych, no i tam można spojrzeć i dostrzec również to, że właśnie taka droga, którą wybrało Chile, jest chyba najbardziej prawidłowa. No i jak empirycznie można zbadać, jak bardzo wszelkiego rodzaju populizmy są groźne. Rzeczywiście Argentyna była przecież jedną z, no jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano za drugą, trzecią gospodarkę świata, a już na pewno Ameryki Południowej wiodącą, ale przypomnijmy, że dwa razy bankrutowała, co wcale nie zrobiło jej ostatecznie tak źle. Być może rzeczywiście wsadzenie Argentyny na wolnorynkowe tory w dłuższej perspektywie przysporzy rzeczywiście jej i całemu regionowi jakieś korzyści, bo tak naprawdę to jest kontynent, w którym stabilizacja by się przydała. Niemniej jednak spójrzmy też na to, że sąsiad, znaczy istotny kraj w Ameryce Południowej, czyli Brazylia, no też ma za sobą ciężkie okresy, powiedziałbym takie polityczne od sasa do lasa. Brak stabilności na pewno nie służy temu regionowi.
No, ale jest on powiedział pan mecenas bardzo ważną sprawę, wróciłbym do tego, mianowicie wskazał pan, że faktycznie kilkadziesiąt lat temu Argentyna była jednym z liderów, jeśli chodzi o rozwój światowych, tak, jeśli chodzi o eksport, jeśli chodzi o gospodarkę, o rozwój gospodarczy. I tam zaczęło się psuć wtedy, kiedy doszli do władzy socjaliści i zaczęli po prostu rozmontowywać dobrze funkcjonujący system.
No tak, dokładnie tak było. I dlatego ten dysonans albo ta różnica pomiędzy Chile a Argentyną jest tak bardzo widoczna. Chile konsekwentnie buduje swoją gospodarkę w oparciu o takie wolnorynkowe standardy europejskie, byśmy powiedzieli. I co? No i dzisiaj mają bodajże najwyższy wskaźnik PKB, realnego PKB na głowę mieszkańca. Rozwija się stabilnie. Chociaż nie jest to kraj, przecież rozciąga się na długości chyba 4000 km wzdłuż Andów, a więc łatwo nie mają. Duży import i tak dalej, a więc sytuacja jest zupełnie inna niż w przypadku Argentyny. I być może w tym kierunku Argentyna pójdzie. Natomiast gwałtowności zmian, które się rzeczywiście akcentują w Ameryce Południowej, powodują, że obserwujmy, ale nie miejmy do końca zaufania to, co politycy mówią na dzień dobry.
Krzysztof Brzechczyn? No,
mamy też przypadki nieudanych reform neoliberalnych, typu powiedzmy Boliwia, Peru, to jest przełom lat 80. i 90., kiedy tam właśnie...
Meksyk też? Pan profesor się Meksykiem zajmował zawodowo jakiś czas.
Ale to wcześniejszymi jakby okresami, ale Meksyk to jest taki typowy socjalistyczny kraj, tak, skorumpowany, ale tam ten udział państwa jest zbyt duży. No tu jest, ja bym powiedział, kwestia zachowania proporcji, tak, bo tutaj nie należy, należy unikać skrajności, bo tutaj z własnego doświadczenia polskiego czy środkowoeuropejskiego wiemy, że gospodarka państwowa jest nieefektywna, jeżeli państwo ingeruje i kontroluje wszystkie obszary życia gospodarczego i społecznego, ale z kolei takie podejście libertariańskie, gdzie właśnie mówi się o całkowitym wycofaniu państwa za wyjątkiem bezpieczeństwa, chociaż i też tak nie do końca, ten model też nie jest, powiedzmy, optymalny. Tak?
Bo może te modele muszą się z sobą mieszać, Jarosław Puczek.
I tutaj to byłaby taka trzecia droga.
Dodać, proszę bardzo.
Najbardziej optymalna.
Uzupełniająco tylko, my do końca sobie nie zdajemy sprawy, żyjąc troszkę w tym europejskim ciepełku, nie zdajemy sobie sprawy, jakie realia są w Ameryce Południowej. Znaczy, różnice w dochodach, różnice w poziomie życia są tak skrajne, że my sobie nie do końca zdajemy sprawę z tego, jak...
Czyli rozwarstwienie społeczne
jest gigantyczne. W związku z czym ja też trochę patrzę z tej perspektywy na papieża Franciszka i na to, co on mówił. No bo jednak ta sytuacja społeczna tych ludzi najbiedniejszych, woła o to, żeby jakąś im pomóc. Stąd też przecież nigdzie indziej, jak w Ameryce Południowej, narodziła się teologia wyzwolenia. Ona się brała z takiej, bym powiedział, marksistowskiej definicji krytyki tej sytuacji. Czym się wiąże sięganie, znaczy czym się kończy sięganie do marksizmu, to my wiemy, że nawet jeżeli jest diagnoza słuszna, to rozwiązanie już nie. W związku z czym teologia wyzwolenia, cała ta historia, ona nie bierze się znikąd, tak? Znaczy te wszystkie eksperymenty gospodarcze kończyły się tak naprawdę tragedią tych najbiedniejszych i to są różnice tak ogromne, że rzeczywiście te próby wyciągnięcia tego kraju z kryzysu, rzeczywiście są trudne. Bo na pewno nie jest to tak, jak w Polsce po 89 roku. Dlatego też jakby trochę ta dyskusja pomiędzy papieżem Franciszkiem a obecnym prezydentem Argentyny, też pamiętajmy, że nie bierze się znikąd i stanowisko papieża Franciszka też nie bierze się znikąd, bo on te fawele widział i próbował jakoś duszpastersko temu zaradzić. Więc
ale różnica jest może taka, że właśnie zaradzenie poprzez pompowanie nieefektywnie samych pieniędzy nic niewiele dało, tak? Zaradzenie biedzie to jest zawsze zaradzenie, gdzie po tej może niewielkiej marchewce trzeba dać wędkę. Być może zwracam się do profesora Brzechczyna, może jest tak, że tak jak było w Polsce, bo szukam pewnych analogii, że przez chwilę ten balcerowizm był potrzebny, kiedy to było rzeczywiście wszystko na skraju bankructwa, ale później, gdzie trzeba było trochę pompować może szybciej kasy w kwestie społeczne, szczególnie w tych miejscach po PGR-owskich, małych miejscowościach, tych województwach niedorozwiniętych, tego w pewnym momencie zabrakło. Może to jest taka lekcja trochę z Ameryki Południowej, która pozwala nam rozświetlić i naszą najnowszą historię gospodarczą.
Ta pomoc powinna być kontrolowalna, dlatego że pytanie jest takie, co jest naszym ideałem, tak? Czy rodzina albo człowiek, jednostka, która jest zależna od państwa, czy też osoba, która potrafi się sama utrzymać. I powiedzmy nadmierna pomoc socjalna, no to ona prowadzi do takiego zjawiska znanego też w naszym kraju, wyuczonej bezradności, że powiedzmy są całe rodziny, całe pokolenia osób, które powiedzmy wiedzą, jak sobie radzić z różnymi instytucjami pomocy społecznej, jak zabiegać powiedzmy o różne dotacje, pomoc, ale no nie potrafią pracować, iść do pracy i pracować na własny rachunek. Czyli tutaj też trzeba no, być tego świadomym, że pomoc oczywiście powinna być udzielana, ale właśnie w sposób taki rozumny, no i mając na względzie no, ten ideał. I teraz pytanie jest takie, czy państwowa biurokracja jest zdolna do takiej pomocy, do udzielania takiej pomocy w taki sposób? Czy to też nie powinno być, no właśnie, może nie zreprywatyzowane, ale przekazane innym instytucjom? No to tutaj jest te dyskusje
się... I na koniec jeszcze ostatnie zdanie. Jarosław Kucyk, nie,
no, myślę, że Polska rzeczywiście jest takim przykładem tego, jakie dylematy targają polityką fiskalną, monetarną państwa. No, przypomnę, że Leszek Balcerowicz, wyprowadzając polską gospodarkę z zapaści w 89 roku, w 97 już ją schładzał. W związku z czym doszło do sytuacji, w której no nie do końca wiemy, albo inaczej, do dzisiaj trwają dyskusje, czy czasem nie było tak, że w 97 roku postulowane przez Grzegorza Balcerowicza ograniczenie wydatków i zmniejszenie deficytu
gospodarczego.
Pytanie, czy to bardziej pomogło, czy zaszkodziło gospodarce. Tak więc no, to nie są łatwe dyskusje. Natomiast na pewno problemy Ameryki Południowej są przeogromne i do końca sobie nie zdajemy sprawy z ich skali.
Przechodzimy do części trzeciej, wracając do spraw krajowych. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim Krzysztof Brzechczyn, Jarosław Pucek. W części trzeciej chciałem zapytać was o sprawę Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun już wielokrotnie przy różnych okazjach pokazywał, że jest nieobliczalny. Jego zachowanie jest, można by powiedzieć, no wskazywało wręcz nawet na jakieś problemy osobiste, zdrowotne. W minionym tygodniu Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy zniszczył ustawioną w Sejmie Hanukę, świecę hanukową. Klub poselski Konfederacji zawiesił Grzegorza Brauna w prawach członka klubu, nałożył na niego zakaz wypowiedzi z mównicy sejmowej na czas nieokreślony. Chciałem was zapytać o tą sprawę z dwóch kontekstów. Pierwszy, no to sam czyn faktycznie, który jest, ma wydaje się bardzo złe konsekwencje, jeśli chodzi o budowanie pozycji polskiej, bo niemalże natychmiast obiegł niemalże wszystkie media. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa to jest jednak problem związany z pewną, powiedziałbym, symetrycznością reakcji. Kiedy kilkanaście miesięcy temu mieliśmy atak na kościoły, to często ci sami ludzie, ci sami komentatorzy, także ci sami politycy, którzy wówczas albo milczeli, albo zachęcali wręcz, czy też przyzwalali na ten akt profanacyjny, dzisiaj drą szaty i mówią, że jest to barbarzyństwo, czyli jeśli chodzi o nasz eksces blasfemiczny, on barbarzyństwem nie jest, cudzy barbarzyństwem jest. No, przyznajcie, że jest to pewien problem tej niesymetryczności reakcji. Jarosław Pucek.
No zdecydowanie tak. Ja mam jednoznaczną opinię o tym, co zrobił Grzegorz Braun. Myślę, że co do tego zgadzamy się wszyscy i tego nie należy zapominać. Natomiast ja wrzuciłem w media społecznościowe taki tekst właśnie, aby wszyscy ci, którzy dzisiaj są słusznie zbulwersowani czynem Grzegorza Brauna, nie zapomnieli, co mówią, kiedy kolejny raz komuś przyjdzie do głowy przerywać mszę świętą w kościele. No i minęło może godzina, może dwie i już pojawiły się komentarze moich znajomych z, powiedzmy, o lewicowych bardziej poglądach, którzy stwierdzili, że to nie jest msza, to jest polityczny wiec przerywany rytuałami religijnymi. A więc jest pełne usprawiedliwienie nadal. W związku z czym ja też w jakieś opamiętanie nie wierzę. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że mieliśmy do czynienia z wydarzeniem o charakterze religijnym w przestrzeni parlamentu, co mi osobiście nie przeszkadza, bo jest to miejsce tak jak każde inne, gdzie można takie rytuały odbywać bez względu na to, jaka to jest religia. Niemniej jednak obawiam się, że tej refleksji zabraknie i zawsze będzie pokazywane i usprawiedliwiane zło, które jest korzystne dla celów politycznych, i to barbarzyństwo nie zostanie powstrzymane. I tutaj niestety jestem ponownie pesymistą, chociaż oczywiście całkowicie się z panem redaktorem zgadzam, że tutaj symetrii nie ma. Natomiast już widać, że kilka godzin później te środowiska już sobie zaczęły szukać usprawiedliwienia co do przyszłych ewentualnych ataków na stronę katolicką.
Krzysztof Brzeszczyn.
No tutaj też trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, że powiedzmy te osoby, czy te środowiska lewicowo-liberalne z jednej strony potępiają Brauna, tak, no i całkiem słusznie, no ale z drugiej strony one, na przykład posłowie Koalicji Obywatelskiej rozwiązali Komisję do Spraw Wpływów Rosyjskich. No nie możemy zapominać o tym, że czy to sam Grzegorz Braun, czy też jego współpracownicy, no mieli kontakty ze Sputnikiem i jeździli, powiedzmy, do Moskwy na zaproszenie różnych środowisk związanych z Putinem. I teraz, gdy się mówi o wpływie Rosji, tak, na życie społeczne czy polityczne Polski, to nie chodzi tylko o to, że powiedzmy KGB, czy tam Służba Bezpieczeństwa Rosji gdzieś tam umocowała swojego agenta. Nawet tutaj nie chodzi o to, że powiedzmy Grzegorz Braun jest agentem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, tylko to ma bardziej taki wyrafinowany charakter, tak? Są pewne osoby...
Nie musi być agentem. Często,
w ogóle nie.
Często mówi wprost, tak, wręcz nawet, że na przykład pomoc Ukrainie, to jest jego pogląd, jest krokiem Polski do konfliktu z Rosją, z tego względu, że to Rosję w jakimś sensie pobudza do pewnej reakcji. Czyli jest to pogląd, powiedziałbym wręcz nawet taki autentyczny.
Ktoś ma takie autentyczne zachowania, autentyczne, powiedzmy, poglądy, tak, które nie są przez nikogo inspirowane, ale teraz, powiedzmy, działalność różnych właśnie agencji państwa rosyjskiego polega na tym, że się tego typu osoby no jakoś selekcjonuje, jakoś je się rozpoznaje i nadaje im się jakiś autorytet, tak? Nadaje im się, powiedzmy, współpracuje się z nimi. Na przykład może on sobie udzielić wywiadu dla Sputnika. Czyli to jest to ma taki charakter nagłaśniający. Działalność, powiedzmy, wywiadu rosyjskiego jest bardziej taka, powiedzmy,
patrząc patrząc na przełożenie tego ekscesu Grzegorza Brauna na ewentualną koalicję po stronie prawicowej, no wydaje się, przełożę ten eksces na język polityczny, że tą gaśnicą Braun zgasił, zdaje się, taką możliwość, ponieważ no część jednak posłów czy część ludzi w środowisku Konfederacji to są jednak w jakimś sensie jego zwolennicy, a więc tutaj w tym środowisku może za jakiś czas, kiedy emocje opadną, nastąpić pewien rozwój, ale chyba no, nie ma przestrzeni w tym momencie na jakąkolwiek koalicję prawicową z tym środowiskiem, jak na to patrzycie.
No ale w tej chwili w jaki sposób miałaby się emanować ta koalicja? Czy w jakim celu miałaby ona powstać?
No nie w tym momencie, ale w przyszłości.
No ale 4 lata w polityce, zakładamy, że co najmniej jedną kadencję mamy pełną przed sobą, no to jest masa czasu. I to, że dzisiaj poseł Braun dopuścił się dopuści się czynu haniebnego, wcale nie przekreśla możliwości koalicji, tym bardziej, że być może, że i... Zresztą reakcja samej Konfederacji jest taka, która ewidentnie nie akceptuje tego, tego występku, więc być może nawet bym powiedział, potrzebne jest takie oczyszczenie tego środowiska po to, żeby stało się odpowiedzialną
środowiskiem.
Ale panie mecenasie,
czy Konfederacja bez Braunów, bez Mikkech będzie dalej Konfederacją, znaczy, ponieważ jest, doły, doły konfederacyjne okay, jednak ale, nie patrzą
jasne,
w ten
natomiast,
sposób na to.
Pan, no, ale to jest właśnie wada demokracji. Jeden taki celny wpis znalazłem Krzysztofa Stanowskiego, który stwierdził, że mniej więcej w ten sposób, że no... będę parafrazował, że głupek w Sejmie jest reprezentantem takich, a nie innych wyborców i mamy takich, a nie innych wyborców i takich sobie przedstawicieli wybierają. Już nie chcę tutaj obrażać nikogo. No ale tak to wygląda. No tak działa demokracja. No, mamy nie tylko Donalda Tuska i innych grzecznych ludzi w krawatach, ale mamy też i wśród elektoratu takich, którzy lubią Grzegorza Brauna i, no, i na tym to polega tak naprawdę. W związku z czym nie dziwmy się. Natomiast myślę, że z punktu widzenia politycznego, Konfederacja raczej o ile może sobie pozwolić na radykalizm w poglądach, no to jednak nie może iść w poprzek racji stanu poprzez takie zachowania jak Grzegorza Brauna, bo cokolwiek Grzegorz Braun nie mówi i nie myśli, im dopóki jest to zgodne z prawem, ma prawo to głosić, ale są pewne czyny, które są niegodne tego, żeby istniały w przestrzeni publicznej, więc oddzielajmy te dwie rzeczy.
Krzysztof Brzechczyn.
Prawo i Sprawiedliwość, ja bym powiedział, że nigdy nie miały jakiejś chęci współpracy z Konfederacją jako całością, tak? Może z pewnymi nurtami, może z Bosakiem i z tym z Ruchem Narodowym, ale po pierwsze sama Konfederacja obiecywała, czy deklarowała, że ich celem jest wywrócenie stolika. No na razie wywracają świeczniki. No
to się.
Się. I się też. I to jest właśnie też taki problem, no takich ruchów właśnie skrajnie prawicowych i Korwina Mikke i Grzegorza Brauna, że to jest taki partner nieprzewidywalny, tak? Nie wiadomo, co mu strzeli do głowy. I przecież wiele razy w wielu wyborach, gdy Konfederacja albo inne partie, do których należał Janusz Korwin-Mikke, tam szybowały w tych powiedzmy sondażach, tam przekraczały te 5%, no to on coś nagle powiedział, co powodowało kontrowersje i właściwie spadek notowań i spadek głosów. Tak więc to jest taki...
Były zapowiedzi, że ten parlament ma być bardziej cywilizowany, no. Bardziej kulturalny. Tymczasem już na samym początku kilka tygodni funkcjonowania parlamentu, no wydaje się, że Grzegorz Braun przebił wszystkich i to jest w sumie taka smutna puenta. Panowie, musimy zmierzać do końca naszego magazynu. Moje pytanie do was, jako że w przyszłym tygodniu niedziela, więc de facto nasze wydanie jest już wydaniem świątecznym. Co polecacie do czytania, co polecacie do może słuchania, nie chcę powiedzieć oglądania, bo może właśnie od oglądania na świętach trzeba by się trochę od tego oglądania urwać. Jarosław Płucek.
Jak zwykle pan redaktor zadaje to pytanie, natomiast ja zawsze gdzieś czytam kilka rzeczy naraz, co jest pewną moją bolączką. I tak się zastanawiam, co teraz państwu polecić, no bo ostatnio zagłębiłem się w komentarze do Ewangelii Synoptycznych, właśnie zwracając uwagę na dzieciństwo Jezusa i to mnie jakoś tam chwilowo zatrzymuje.
Wydawnictwo w drodze.
Też. Też i to mnie fascynuje, skąd to pochodzi, skąd to się wzięło, bo przecież nie we wszystkich Ewangeliach to jest, także odsyłam do komentarzy katolickiego komentarza do pism Nowego Testamentu. Świetna robota. Nie polscy autorzy, wręcz przeciwnie, także zupełnie inne spojrzenie. Ja polecam.
Krzysztof Brzechczyn.
No, ja nie uwzględniłem kalendarza świątecznego i książkę, którą odnotowałem, to jest taka praca Świat na krawędzi, czy liberalny, konstytucyjny liberalizm przetrwa współczesny kryzys. Jest to książka pod autorstwa Antoniego Kamińskiego i ona właściwie mówi o jakby współczesnych dylematach, tak, demokracji liberalnej i generalnie na świecie, takich dylematach globalnych. Tak więc tą książkę polecam do czytania, może nie w trakcie świąt, ale na pewno w trakcie przerwy świątecznej między
Szanowni Państwo, jako że to jest takie wydanie świąteczne, po części można powiedzieć zawsze, ono powinno być nieco inne. Chciałem Państwu bardzo podziękować za ten rok, za wierność słuchania naszej audycji. Ufam, że usłyszymy się już 1 stycznia o 21:00. To będzie nie niedziela, ale poniedziałek, gdzie podsumujemy sobie też w takim właśnie wydaniu podsumowującym rok polityczny na naszej antenie. Proszę przy tej okazji przyjąć najlepsze życzenia świąteczne, świąt rodzinnych, świąt dobrych, aby nie zabrakło tam dobrego słowa, no bo cóż innego można by lepszego życzyć z radia, jak dobrego słowa właśnie. Bardzo się Państwu kłaniam, dziękując równocześnie moim gościom, a byli nimi mecenas Jarosław Pucek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wesołych świąt Państwu życzę.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dziękuję Państwu, wesołych świąt, dobranoc.
Kłaniam się Państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.